698 dzień rosyjskiej inwazji, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, witam się już na antenie Radia Wnet, witam się też w czasie transmisji live na kanale YouTube, na YouTube Radia Wnet. Serdecznie Państwa zapraszam, tych, którzy jeżeli chcą nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć nasz program, to taka możliwość jest. Na antenie Radia Wnet realizuje naszą audycję Stanisław Urbaniak, a z kolei w formacie wideo Piotr Mateusz Bobołowicz i Lech Rustecki. Do Kijowa przyjechał Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej Polskiej. Spotka się dziś z prezydentem Zełenskim i premierem Szmyhalem. Jest to pierwsza wizyta Donalda Tuska na Ukrainie od czasu objęcia stanowiska premiera. Jednym z tematów, który będzie omawiany podczas spotkań z ukraińskimi urzędnikami, jest blokada polsko-ukraińskiej granicy. Oczywiście tej wizycie będziemy się przyglądali, tak jak dzisiaj Jaśmina Nowak mówiła na antenie Radia Wnet, będziemy ją relacjonowali. W nocy Rosja przeprowadziła kolejny atak przy użyciu dronów Szachet w czterech regionach Ukrainy: Mikołajowie, Chersoniu, Dniepropietrowsku i Kirowogradzie. Według ukraińskich sił powietrznych wszystkie 8 Szachetów zostało zestrzelonych. O sytuacji frontowej za chwilę opowie Dmytro Antoniuk. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że 22 stycznia, czyli dzisiaj, przedłoży Radzie Najwyższej projekt ustawy o wprowadzeniu przepisów dotyczących podwójnego obywatelstwa na Ukrainie. 22 stycznia ma wiele znaczeń i jest związany z wieloma ważnymi rocznicami. Dla nas 22 stycznia to 161 rocznica powstania styczniowego. 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Został ogłoszony manifest tymczasowego rządu narodowego. Być może nasi koledzy, dla tych państwa, którzy oglądają nas na YouTubie, ten manifest w tym momencie pokażą i przypomną, bo warto jest przypomnieć tekst tego manifestu. Zachęcam przy okazji przynajmniej rocznicy powstania styczniowego, żeby do tego dokumentu powracać, żeby zobaczyć, jaki jest testament rządu, który podjął się walki, ciężkiej walki, no i nierównej walki. Chciałbym przypomnieć kilka zdań z tego manifestu, a przede wszystkim może to, które pokazuje i też wskazuje na naszą tożsamość. Do broni więc, narodzie Polski, Litwy i Rusi. Do broni, bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła. Stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar orła pogoni i archanioła rozwinięty. Proszę Państwa, w tym zdaniu tak naprawdę zawiera się przecież definicja ta rzeczpospolitańska. Jest orzeł, jest, czyli Polska, jest pogoń, czyli Litwa, jest archanioł Michał, czyli Ruś. Taki był herb Rusi. Dzisiaj archanioł Michał wciąż jest w herbie Kijowa, stolicy Ukrainy, i jest ważny rozdział powstania styczniowego związany z Kijowem. Przenosimy się teraz do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Wydaje się, że Kijów jest tak daleko, wydaje się, że co może łączyć Kijów i powstanie styczniowe, a jednak w Kijowie, co prawda nie w styczniu, tylko później, ale rozegrały się ważne elementy powstania styczniowego, a do dzisiaj w Kijowie są materialne świadectwa powstania styczniowego.
Dokładnie tak, w maju 1863 roku byli potyczki, walki na ulicach kijowskich, niedaleko na przykład od Politechniki Kijowskiej, i dalej powstańcy byli niestety zmuszeni wycofać się z Kijowa, i dalej była były walki pod Borodzianką, pod Kijowem na zachód od Kijowa, a w samym Kijowie my mamy twierdzę kijowską, i w jej części, w Krzywej Kaponierze, było rozstrzelano co najmniej pięć osób: Adam Zieleński, Władysław Tadeusz Rakowski, Platon Krzyżanowski i Romuald Olszański i Adam Drużbacki. A w ogóle do więzień trafiło około 3 tysięcy osób. Ja mówię teraz o Ukrainie. No i dzisiaj była uroczystość w twierdzy kijowskiej. W sobotę, co ważne, była też uroczystość w twierdzy kijowskiej z udziałem przedstawicieli ambasady Polski i Litwy, a dzisiaj wieczorem jest uroczystość w Kijowie, w Polskim Instytucie w Kijowie o 18:30. Także to jest ważna dla nas, dla Ukraińców, powstanie styczniowe jest również ważne, jak i dla mieszkańców całej pierwszej Rzeczypospolitej, dla Polaków, dla Litwinów, dla Białorusinów.
O tym, co działo się w Wilnie, dzisiaj opowiadała nasza koleżanka, szefowa białoruskiej redakcji Ola Siemaszko. Zapraszam do wysłuchania też tej relacji, bo to były wielkie i ważne uroczystości, w których brał też udział prezydent Andrzej Duda. Ale jest też część, epizod, czy część właściwie działań powstania styczniowego miała też miejsce w Galicji. Artur Żak w Zdrochobycza. Arturze.
Pomimo tego, że działań wojennych na terenie ziemi lwowskiej czy też Galicji de facto nie było, to Galicja, ziemia lwowska, mieszkańcy tych terenów brali czynny udział w powstaniu. Stąd trafiali ochotnicy. Tutaj zresztą powstańcy po upadku powstania znajdowali schronienie. Nie mogli wrócić na swoje włości, na teren, który był w włodaniu Cesarstwa Rosyjskiego i często wracali do Lwowa. Pomimo tego, że tu też byli represjonowani, to te represje były dużo mniejsze niż w Cesarstwie Rosyjskim i dlatego my na cmentarzu Łyczakowskim mamy ogromną, dużą kwaterę. Z tego, co się orientuję, to jest największa kwatera powstańców styczniowych poza granicami Rzeczypospolitej i to jest teraźniejszej Rzeczypospolitej. Ta kwatera powstała pod koniec XIX wieku. Ona odzyskała swój blask mniej więcej w 150. rocznicę powstania, znalazły się pieniądze i po rujnacji sowieckiej odzyskała blask. Tą kwaterą opiekuje się Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi. No wszyscy dobrze kojarzą Wizunasa Szydłowskiego, jego postać, czyli jego rzeźba z tym słynnym sztandarem goruje nad górką powstańczą, a z najbardziej znanych osób, które zostały tam pochowane, no mógłbym wymienić chociażby Benedykta Dybowskiego, wybitnego lekarza, przyrodnika, badacza Bajkału i Kamczatki, gdzie został zesłany, ale także Bronisława Szwarce, mentora Piłsudskiego. Oni się poznali także na zesłaniu na Syberii. Pawle?
Do kwestii powstania styczniowego na terenie dzisiejszej Ukrainy myślę, że jeszcze powrócimy w rozmowach z przedstawicielami Instytutu Polskiego. Tak jak Dmytro Antoniuk wspomniał, dzisiaj Instytut Polski przygotowuje specjalne obchody związane z tą rocznicą, ale przypomnę, że dzisiaj do Kijowa przybył premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk i przybył w dzień też świąteczny na Ukrainie. Dzisiaj na Ukrainie jest obchodzone bardzo ważne święto, Dmytrze.
Akt jedności, Dzień Jedności na Ukrainie 95 lat temu na Placu Sofijowskim doszło do uroczystości zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Były tutaj cała przedstawicieli rządu ukraińskiego po obu stronach, ze strony Ukrainy, ze strony Ukraińskiej Republiki Ludowej Semion Petlura, Michajlo Gruszewski, a paradę, defiladę z udziałem sieciowych strzelców przejmował pułkownik Jewgen Konowalec z Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. To jest bardzo ważne wydarzenie w historii Ukrainy. Mimo to, że nam nie udało się niestety obronić naszą niepodległość wtedy, prawie 100 lat temu, tym niemniej to wydarzenie zawsze my pamiętaliśmy o tym, co się stało w Kijowie w 1919 roku, 22 stycznia. I bardzo też symbolicznie, że prawie tego samego dnia, 21 stycznia 1990 roku, kiedy jeszcze oficjalnie był Związek Radziecki, odbyło się też akt zluki, to po ukraińsku akt jednoczenia, akt jedności między też zachodnią a wschodnią Ukrainą i centralną Ukrainą, czyli Ukraińcy zrobili taki żywy łańcuch przez całą Ukrainę, przez tysięcy kilometrów, wzięli się za ręki i stali, wspominając o akcie zluki, o akcie jedności, który był w 1919 roku. Pawle.
I w ten ważny dzień dla Ukrainy, ważny historycznie, ale ważny też współcześnie, bo przecież jest ten kontekst dzisiejszej Ukrainy, Ukrainy, która w wyniku rosyjskiej agresji jest podzielona, w ten dzień Ukrainę odwiedza premier Donald Tusk. Oczywiście będziemy o tym informowali na antenie Radia Wnet, ale stale też Państwa zapraszam na nasz profil twitterowy Czarne Niebo News, profil twitterowy, obecnie portal X Czarne Niebo News, tam na bieżąco nasza wschodnia redakcja zamieszcza informacje nie tylko dotyczące spraw wojennych, ale dotyczących całokształtu tego, co dzieje się na wschodzie. Na pewno będzie relacjonowana wizyta premiera, także kto jest tym tematem zainteresowany, serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, i teraz łączymy się z naszym głównym gościem, naszym gościem i na antenie Radia Wnet, i na kanale YouTube Radia Wnet. Możecie Państwo też zobaczyć naszego gościa. Jest pani Wiktoria Szewczenko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego imienia Juliana Lublińskiego w Zwiaglu. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, szanowni państwo, drodzy rodacy.
Faktycznie znamy się z Wiktorią od wielu lat, stąd ta bezpośrednia forma. Tak sobie pomyślałem, patrząc na ciebie, Wiktorię, i patrząc na Dmytra Antoniuka, przypomniałem sobie, gdy razem z Dmytrem odwiedzaliśmy Zwiagiel, wtedy jeszcze Nowograd Wołyński, tak się nazywało to miasto przez jakiś czas. Odwiedzaliśmy w ramach akcji Rok 1920, Pamięć w czasach zarazy, i pamiętam, jak w tę akcję byłaś włączona, bo przecież ona też dotyczy naszych rodaków. Ale dzisiaj mamy porozmawiać o temacie bieżącym, o temacie ciężkim, o tym, co dzieje się na Ukrainie. Rozmawiamy cały czas o wojnie, rozmawiamy o różnych ocenach wojny. Jak ta wojna, jak rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, Wiktorio, wygląda twoimi oczami? Polki, która jest obywatelką Ukrainy, która mieszka na Ukrainie, która całą rosyjską agresję przeżywa na Ukrainie.
Jak to wygląda? No, powiem tak, że dla nas to jest, dla wszystkich jest trudny temat, prawda? I trudny też ze względu na to, że dużo naszych Polaków mieszkających na Ukrainie tutaj też ginie. Tutaj nie giną tylko Ukraińcy, tylko giną obywatele Ukrainy różnego pochodzenia. Od początku pełnoskalowej wojny staramy się tutaj działać. Zmieniliśmy troszeczkę naszą działalność kulturalną na działalność taką bardziej charytatywną, gdzie próbujemy dzięki właśnie pomocy państwu polskiemu i dzięki pomocy Polaków możemy wspierać rodziny polskie, polskich czy żołnierzy polskiego pochodzenia. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby teraz nie zostawić naszych żołnierzy samych, żeby czuli się, że są potrzebni, że my tutaj jesteśmy i walczymy wspólnie z nimi.
Wiktorio, bo może powiedzmy naszym słuchaczom, naszym oglądającym, Zwiagiel to miejscowość, która i w okolice, i pobliska ziemia żytomierska, to są te okolice, w których mieszka bardzo dużo osób z polskimi korzeniami, przyznającymi się do polskości, biorącymi udział w życiu polskich stowarzyszeń, tak jak to, które ty przedstawiasz. I te osoby, jak rozumiem, nie miały wątpliwości co do tego, że w sytuacji rosyjskiej agresji należy wstąpić do ukraińskiego wojska i bronić Ukrainy.
Tak, właśnie jest. Mamy ogromną Polonię tutaj na ziemi żytomierskiej i właśnie w Zwiaglu tak samo, prawda? Stowarzyszenie przed wojną liczyło około 250 osób. Obecnie mniej więcej mamy tak samo, dużo oczywiście rodzin powyjeżdżało, ale nasi nasi panowie, nasi członkowie stowarzyszenia od pierwszych dni pełnoskalowej wojny, pierwszych dni, tak, poszli, zgłosili się do wojska i niestety w tym roku dużo zginęło, ale walczą i nawet nie mieli żadnych wątpliwości, że trzeba bronić Ukrainy, bo broniąc Ukrainy, bronimy też i naszej historycznej ojczyzny, Polski.
Mam nadzieję, że nie zdradzę tajemnicy, Wiktorio, ale chociaż ty teraz nie jesteś w mundurze, ale też od samego początku zgłosiłaś się jako ochotnik, ale co prawda nie walcząc z bronią w ręku i w mundurze, jesteś tą osobą, która organizuje pomoc dla ukraińskich żołnierzy, zresztą nie tylko dla ukraińskich żołnierzy polskiego pochodzenia, tylko dla ukraińskich żołnierzy. I tak naprawdę kwestia tej pomocy jest, czy miała być głównym elementem dzisiejszej naszej rozmowy, bo cały czas ci żołnierze pomocy wymagają i nasi słuchacze, nasi widzowie też mogą odegrać tutaj ważną rolę, Wiktorio.
Powiem tak, że teraz chyba jeszcze bardziej jest potrzebne wsparcie niż to było na początku, bo na początku cały świat się rzucił pomagać. Wszyscy ostatnio oddawali, żeby pomóc tutaj na Ukrainie, obywatele Ukrainy, prawda, i w świecie w ogóle, a szczególnie w Polsce, i za to bardzo ogromnie dziękujemy. Obecnie jakby odczuwamy to, że my nie mamy tego wsparcia, to znaczy mamy, ale ograniczone, a żołnierze potrzebują, powiem, z wielu względów, powiedzmy, nie idą tam, żeby zarabiać, tak jak niektórzy myślą, że tam zarabiają ogromne pieniądze i że tam jest tak bardzo fajnie. Absolutnie nie, oni tam giną oni tam potrzebują tej pomocy, tego wsparcia, bo nawet ze względu na to, że jesteśmy jednym państwem, obwód doniecki czy obwód żytomierski, to jest jedno państwo, to jest Ukraina. Tylko że obwód żytomierski, ludzie, taka staruszka oddaje ostatnią pościel odda na to, żeby pomóc jakieś te siatki zrobić dla żołnierzy. Natomiast przyjeżdżając do obwodu donieckiego, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale mówię o tym, co naprawdę widziałam i zobaczyłam i co mnie przeraziło, że wchodząc do sklepu, ty masz takie ceny, że ręce ci opadają, zamiast tego, żeby bronić tam, żeby pomagać, wspierać żołnierzy, ceny są naprawdę, uwierzcie mi, że są ogromne. Wsparcie jest potrzebne, przy czym my jako stowarzyszenie teraz nie zbieramy pieniędzy na przykład, czy nie prosimy o pomoc na samochody, czy na drony, czy na, powiedzmy, nie wiem, jakieś takie bardzo drogie, wartościowe rzeczy. Tydzień temu zbieraliśmy wśród swoich członków stowarzyszenia na grzałki chemiczne, na leki przeciwbólowe, na herbatki przeciw grypy, prawda? Zbieramy na takie bardzo podstawowe rzeczy. I niby też zadają pytania, dlaczego żołnierze sami tego nie mogą zrobić, dlaczego sobie nie pójdą do sklepu, dlaczego sobie nie kupują, no bo oni w tym czasie remontują sobie samochody, oni w tym czasie dbają o bardziej poważne rzeczy, o które sami muszą zadbać. I przychodząc nawet do sklepu, kiedy mają taką możliwość, bo bardzo często siedząc na tym, powiedzmy, w okopie, prawda, oni nie mogą wyjść w ogóle gdzieś, marzną i siedzą i marzą o tej ciepłej herbacie, czy nawet o napoju energetycznym, który by pomógł im jakoś się trzymać. A kiedy mają wyjść możliwość, to te ceny tam są naprawdę bardzo, bardzo wysokie.
Jak mówisz o tej sytuacji... Jak mówisz o tej sytuacji w obwodzie donieckim, na pewno dla naszych słuchaczy i widzów wydaje się to bulwersujące, że te ceny są tam takie wysokie. Oczywiście można się domyślać, że w jaki sposób funkcjonowanie handlu w strefie objętej bezpośrednią wojną może wywoływać takie rzeczy, ale rozumiem, że ty tutaj wskazujesz na pewien element spekulacyjny. Wiktorio, może powiedzmy, bo właściwie możemy wprost zaapelować do naszych słuchaczy i do naszych widzów, co można przynieść, i myślę, że nasza redakcja przy krakowskim przedmieściu w Warszawie jest takim miejscem, gdzie po prostu można by było przynieść takie rzeczy, a my przy najbliższym wyjeździe znowu zawieziemy. Co moglibyśmy dostarczyć do ciebie, żebyś ty mogła później to przekazać żołnierzom, też tym żołnierzom, którzy mają polskie pochodzenie?
Przede wszystkim obecnie w tej chwili my zbieramy te grzałki chemiczne, które by mogły troszeczkę pomóc i dać ciepła naszym żołnierzom. Staramy się przekazywać też leki przeciwbólowe czy herbatki jakieś, prawda, przeciw przeziębieniu. To jest banalne, ale zbieraliśmy te stare świece, żeby robić takie świeczki okopne dla żołnierzy, żeby też ich zagrzać, to ciepłe skarpety są potrzebne. Są potrzebne napoje energetyczne, zawsze o to prosimy, apelujemy, bo to rzeczy, które wysyłajmy i trochę tam chłopakom to pomaga. To są na przykład też no, leki, które można oczywiście tu dostarczyć, jeżeli przywozić na Ukrainę, to jakieś krople, prawda, do spreje na gardło. Czyli to, co by mogło teraz w tej chwili zegrzeć ich, jeżeli mówimy jeszcze o lutym i marcu, bo dalej oczywiście zaczniemy zbierać już rzeczy potrzebne bardziej na takie letnie, ale potrzeby ciągle są. Powiem tak, że wcześniej nie prosiliśmy, nie mieliśmy jakiegoś konta, nie prosiliśmy o pomoc, ponieważ bardzo dużo ludzi, wolontariuszy organizacji wspierało, przekazywało pomoc i my tą pomocą się dzieliliśmy. Tutaj z księdzem proboszczem, z którym właśnie współpracujemy w tej działalności charytatywnej. Natomiast teraz bardzo odczuwamy brak tej pomocy i nam naprawdę bez tej pomocy jest bardzo ciężko, więc gdyby się udało komukolwiek, kto, no komu nie jest obojętne to, co tutaj się dzieje na Ukrainie, że żołnierze potrzebują tak naprawdę wsparcia, to będziemy wdzięczni za te rzeczy, które właśnie przed chwilą wymieniłam.
To proszę Państwa, zapraszamy. Krakowskie Przedmieście 79, redakcja Radia Wnet. Jeżeli ktoś może przynieść te ogrzewacze chemiczne, skarpety, lekarstwa przeciwbólowe, przeciwwirusowe, to przewieziemy. Zawieziemy do Zwiagla czy do Korca, w którym, jak widzę, teraz jesteś, przy okazji pozdrowienia dla księdza Tomasza. Przekażemy do pani Wiktorii Szewczenko, która jest szefem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Światowego imienia Juliana Lublińskiego w Zwiaglu. Wiktoria Szewczenko, Wiktorio, bardzo serdecznie ci dziękuję i do tego twojego apelu oczywiście się przyłączamy i prosimy państwa o taką pomoc. Być może ktoś akurat ma w domu albo zechce kupić, to można przenieść to do redakcji. Spokojnego nieba, Wiktorio, ci życzymy.
Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie.
Wiktoria Szewczenko była naszym gościem. Przenosimy się teraz do Kijowa. Oczywiście od razu opowiem, że odpowiemy na Państwa komentarze, które Państwo zamieszczacie na YouTubie i w te komentarze skomentujemy po naszej części radiowej. A teraz przenieśmy się do Dmytra Antoniuka. Dmytrze, słyszeliśmy ten opis żołnierzy, którzy wciąż potrzebują pomocy. Opowiedzmy, jak wygląda sytuacja na froncie.
Na froncie sytuacja jest bardzo napięta i to zaczynając od Kupiańska i na południe od Awdijówki i tak dalej. Teraz ci nasi słuchacze, którzy nas oglądają na YouTube mogą zobaczyć mapę Deep State mapy. Widzimy okolice Kupiańska. Tutaj widać, że wróg aktywnie atakuje Kupiańsk. O tym też pisze polska wolontariuszka Karolina Baca-Pogorzelska, bo ona przybywa akurat tam w tych okolicach i pisze, że ataki po prostu są gigantyczne i Ukraińcom często nie wystarcza amunicji, żeby odpierać te ataki, ale jednak Ukraińcy się trzymają. Tam dalej trochę na północny wschód od Kupiańska widzimy miejscowość Krochmalne. Wczoraj była informacja od Sił Zbrojnych Ukrainy, że oficjalnie potwierdzono, że Krochmalne zostało ponownie okupowane przez wojska rosyjskie. Tutaj widać widać, że Rosjanie jednak zajęli wielką część, dużą przestrzeń na tym odcinku frontu i to jest poważne, ale wczoraj w tym komunikacie od Sił Zbrojnych Ukrainy było powiedziano to, że tak, my opuściliśmy tą miejscowość, ale to nie zagraża flankom naszych, tych, którzy bronią się na północy, na południe od Krochmalnego, że wojsko ukraińskie wycofało się w porządku na pozycje, które były przygotowane wcześniej. Także my bronimy się dalej i front się nie załamuje, nie wali się. To jest bardzo ważne. Przenosimy się teraz trochę niżej na południe i mianowicie to jest teraz Awdijówka. Awdijówka jest bardzo, bardzo ważna. Szczególnie po tych informacjach, które podają różne już źródła, o tym, że wróg znajduje się bezpośrednio już w Awdijówce. O tym dwa dni temu pisał najpierw Jurij Butusow, dziennikarz i ekspert wojskowy ukraiński, że wojska rosyjskie, nawet bez jakiegoś szczególnego ataku, szturmu, weszli po prostu do Awdijówki. Teraz widzimy tutaj na południowy wschód od Awdijówki, że tam jest już taka szara strefa. I ta szara strefa pokazuje, że być może wróg jest już bezpośrednio na ulicach Awdijówki, a wczoraj o tym napisał też kolejny ekspert ukraiński wojskowy Konstantin Maszowiec, że wojska rosyjskie przemieszczają się bezpośrednio w Awdijówce, zbliżają się do jednej z centralnych ulic, która nazywa się Soborna. Tej informacji jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale na mapie Deep State Map my widzimy, że sytuacja jest naprawdę bardzo niepokojąca i że według Jurija Butusowa po prostu jest za mało obrońców Awdijówki, żeby bronić się skutecznie, żeby odpierać te ataki wroga. Powtórzę, że według informacji oficjalnej wróg skoncentrował wokół Awdijówki ponad 40 tysięcy swoich żołnierzy i oficerów. No, żeby nie być już ostatecznie takim negatywnym, jednak mamy dobrą wiadomość. Odparliśmy ataki wojsk rosyjskich pod miejscowością Urożajne. To jest kierunek Mariupolskiej. Tutaj widać, że mała przestrzeń, oczywiście 300 metrów jakichś, ale jednak my wybiliśmy stamtąd wroga, który znów próbował atakować miejscowość Urożajne. Pawle.
Dmytro Antoniuk przedstawił raport z frontu. Proszę Państwa, gdy już zejdziemy z anteny Radia Wnet, zapraszam też na kanał YouTube. Wtedy Artur Żak nie tylko opowie o tej Alasce, którą chce czy nie chce zabrać Rosja, ale też pokażemy Państwu filmy z frontu, między innymi niezwykłą akcję przeciwko rosyjskiemu czołgowi T-90. To już za chwilę w raporcie z Kijowa. Zapraszam Państwa na Czarne Niebo News, nasz profil na dawnym Twitterze, obecnie kanale X. Tam możecie Państwo na bieżąco śledzić nasze wiadomości i oczywiście przypominam o akcji patronite.pl/radiownet. Tam możecie dołączyć się do naszej załogi żółtej łodzi podwodnej. W raporcie z Kijowa na antenie Radia Wnet to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Na antenie za chwilę wiadomości. Raport z Kijowa jutro o 9:30, a naszych widzów na YouTubie proszę o pozostanie z nami.
raport z Kijowa.
I ten dżingiel oznacza, że opuściliśmy antenę Radia Wnet, ale Państwo z nami pozostajecie na kanale YouTube. Wiele komentarzy. Już mam ochotę do nich się odnieść, przynajmniej do niektórych, ale jeszcze mamy dużą część opowieści. Opowiadaliśmy o dwóch ważnych rocznicach, które dzisiaj obchodzimy, ale chyba Artur Żak ma i sprawy rocznicowe i nie tylko. Arturze.
Tak, dzisiaj jest rocznica, a tak naprawdę wczoraj była rocznica, setna rocznica tego, jak zmarł Lenin, więc wódz światowego proletariatu zmarł 100 lat temu, a jego pogrobowcy, ja bym ich określił nawet nekromantami, bo taką chyba należy stosować terminologię, na Placu Czerwonym w kilkutysięcznym tłumie, bo sami o tym mówili, zresztą władze rosyjskie potwierdzały, że było co najmniej kilka tysięcy apologetów bolszewizmu Lenina zjawiło się, żeby złożyć wieńce w mauzoleum przy mumii właśnie wodza światowego proletariatu. I tutaj może koledzy realizatorzy pokażą, jak wyglądały właśnie te tłumy i składanie wieńców. Ja pamiętam, jak byłem w dzieciństwie w Moskwie, mniej więcej w roku 88-89 i wtedy obowiązkową częścią tak naprawdę wycieczki była wycieczka do tego właśnie mauzoleum, gdzie ta mumia spoczywa. I nawet wtedy jako 10-9-letnie dziecko nie do końca rozumiałem, dlaczego ja mam stać na mrozie w jakiejś ogromnej kolejce, żeby później się popatrzeć na martwego Lenina. To już co prawda był okres, kiedy moja fascynacja Leninem trochę zbladła poprzez proces wychowawczy mojego dziadka, bo kiedyś wróciłem z przedszkola i jak sowieckie dziecko chwaliłem Lenina, bo ten Lenin był takim superbohaterem w tym bolszewickim uniwersum. No tak, i w tym momencie dziadek zastosował skuteczną antybolszewicką szczepionkę. Później rozmowa też z ojcem i przeszła mi miłość do Lenina i wodza proletariatu, ale jak widzimy, ta miłość nekromancka w Rosji nadal istnieje, nadal gromadzą się tłumy, zresztą tłumy też się gromadzą podczas różnych wydarzeń związanych ze Stalinem, a Stalin to przecież, jak to Rosjanie określają, skuteczny zarządca, menadżer państwa sowieckiego. Więc tak to wygląda w Rosji, a może teraz, Pawle, do tej Alaski, co prawda to nie do końca o Alaskę chodzi, ale chodzi o to, że prezydent Federacji Rosyjskiej wydał dekret, czy też rozporządzenie, tak to bym nazwał. O, tutaj niestety to rozporządzenie trochę się rozmazało, ale ono jest dostępne na rosyjskich stronach. Jak wczoraj zobaczyliśmy taką informację na innych kanałach twitterowych, to potraktowałem ją jako fake, albo z lekkim takim niedowierzaniem. Co prawda muszę stwierdzić, że Federacja Rosyjska często, czy też Putin, czy też Patruszew i reszta dziadków uprawia taką wirtualną, tworzą tak naprawdę alternatywne wersje zarówno historii, jak i systemów prawnych, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. I w tym rozporządzeniu Putina chodzi przede wszystkim o to, że prezydent nakazał służbom fiskalnym państwa rosyjskiego współfinansować działania struktur, które poszukują nieruchomości na świecie, które kiedyś były własnością Federacji Rosyjskiej, Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego. I oni mają poszukiwać takich nieruchomości, a to dlatego, żeby sformalizować własność prawną Federacji Rosyjskiej, a także ochronić zapewnić ochronę prawną własności Federacji Rosyjskiej, dawnego Imperium Rosyjskiego i byłego Związku Radzieckiego. Więc wszystko to, czym władała Rosja, jeżeli piszą o Imperium Rosyjskim, to pewnie od 1721 roku, kiedy to imperium powstało. Niemniej jednak Rosjanie często poruszają się na tej linii historycznej plus minus 1000 lat w jedną stronę i w drugą, więc możliwe, że też nawiążą do Rusi Kijowskiej, Republiki Nowgorodzkiej, czy jakiejś słynnej u nich panującej Republiki Ładogi, o której historycy nie do końca cokolwiek słyszeli.
Ale to oznacza, że ta Alaska nie jest wykluczona w takim razie.
No nie jest. No wszystko, co było własnością Imperium Rosyjskiego, Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej, więc pewnie kongresówka, ale z drugiej strony Galicja też nie może być bezpieczna, bo w 1939 roku Małopolska Wschodnia, czy też Galicja Wschodnia została też przyłączona do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki, więc prawdopodobnie to też są w mniemaniu Putina. Znaczy nieprawdopodobnie, na pewno to było, często padało z ust i Putina, i notabli rosyjskich, że to są iskonnoruskie ziemi. Co to jest iskonnoruskie, dotychczas nikt nie rozumie, ale niestety, mówię o tym w dosyć żartobliwym tonie, niemniej jednak dobrze wiemy, że w ten sposób Federacja Rosyjska przygotowuje tak naprawdę podstawę, takie podłoże robi pod różnej maści aneksji. Zarówno swoje formalne, formalnoprawne, alternatywne widzenie rzeczywistości, jak i historyczne, więc można z tego się śmiać. Niemniej jednak to jest bardzo niebezpieczna tendencja, która odbywa się od kilkudziesięciu lat. Tego tylko nie widzą ludzie w Europie i w Polsce. Kochani nasi rodacy tego też nadal nie widzą i zamiast tego, żeby się zbroić i przygotowywać, zajmują się ciekawymi rzeczami. Zaimkami, wojną polsko-polską i innymi niepotrzebnymi rzeczami.
A warto pamiętać, że agresję, tą inwazję z 24 lutego 2022 roku też poprzedziły parahistoryczne artykuły Putina i tak naprawdę gdzieś tam próbował sobie znaleźć być może uzasadnienie do tego. Także nic nie dzieje się w próżni. Ten dokument może mieć znaczenie. Arturze, dalej głos dla Drohobycza.
Dalej głos dla Drohobycza. I tutaj chciałem, nawiązując do tych nekromanckich zachowań, do rosyjskich związanych z Leninem, nawiązując do tego dekretu Putina, chciałbym Państwu też zaprezentować kawałek wywiadu z młodym Rosjaninem, 21-letnim Rosjaninem, który opowiada, co chciałby robić i dlaczego mu SWO, czyli specjalna wojskowa operacja, tak się podoba. Czy mógłbym prosić zaprezentowanie naszych kolegów Lecha Rostyckiego i Piotra Mateusza Bobołowicza, kawałek tego minutowego wywiadu?
Nie, ja думаю все, вот подписать контракт, вот думаю там новогодние праздники отмечу. Во-первых, это очень здорово служить по контракту. Ну и во-вторых, вы можете спокойно убивать людей, при этом, то, что вы воюете за свою...
I tutaj właśnie ten młody człowiek mówi, że on spędzi Sylwestra, to znaczy generalnie po Nowym Roku chce dołączyć do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, bo jest cudownie, wspaniale służyć na kontrakcie jako zawodowy żołnierz, a to dlatego, że możesz mordować i nic ci za to nie jest, nie trafisz do więzienia. Później mówi o tym, że też to jest fajne, bo można wyłapywać nazistów, stawiać ich na kolana i odcinać różne fragmenty ciała. Więc to jest taki właśnie przykład kogoś, kto chce dołączyć do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i nawet nie tyle, żeby bronić jakiejś ojczyzny, o czym oni bardzo często mówią, że to jest walka w obronie ojczyzny, a po prostu trafić na wojnę, żeby móc mordować bez żadnych konsekwencji. I tutaj jeszcze jeden chciałbym zaprezentować filmik właśnie też przedstawiający Rosjan, którzy na Donbasie są aktywni od 2014 roku. Niektórzy mówią, że nawet wcześniej. Oni są określani jako wojenni blogerzy. To są osoby, które brały udział w działaniach wojennych, czemu nie wstydzą. To są osoby, które nadal twierdzą, że biorą udział w działaniach wojennych. Byli kiedyś bardziej związani z tymi zasobami Prigożyna, czyli Wagnera. teraz już są w 100% blogerami Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, bo poruszają się właśnie w kluczu blogerów militarnych, akredytowanych, nazwijmy to, przy resorcie wojskowym moskiewskim. Ale tutaj proszę posłuchać, co oni powiedzieli w ostatnim swoim streamie.
Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Но это объективно так. И это ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
No i tutaj oni mówią, że mają nadzieję, że Ukraińcy rozkminią to, stosując taki kolokwializm, dużo szybciej, bo my potrzebujemy zasobów ukraińskich do wojny z NATO. I tutaj oni liczą na te zasoby ludzkie ukraińskie, które też są zasobami doświadczonymi. Przypomnę nasze audycje sprzed kilku ładnych miesięcy, a nawet tak naprawdę gdzieś pół roku temu emitowaliśmy ten dźwięk, a mówiliśmy też dwa lata temu w audycji, jeżeli się nie mylę, Program Wschodni przed inwazją Federacji Rosyjskiej, tą dużą wojną na terenie Ukrainy, o tym jak między innymi główny twórca rosyjskiej wiosny, ten twórca ruskiego miru, generał FSB, mówił o tym w wywiadzie, że są potrzebni Ukraińcy do wojny z NATO, z Zachodem i do rozbudowy Imperium Rosyjskiego, bo ludzi już tak naprawdę brakuje do rozbudowy imperium. I mówił o tym Borodaj, słynny Borodaj, który tworzył aneksję Krymu, który zapoczątkował to, co się działo na Donbasie. Borodaj jest jak najbardziej czynnym generałem FSB i nadal działającym na tym kierunku ukraińskim, jeżeli chodzi o działalność Federacji Rosyjskiej. Więc no, tu nadal odniosę się do kochanych moich rodaków mieszkających w kraju. Jeżeli dotychczas kochani rodacy w Polsce nie zrozumieli, że Ukraińcy w przypadku klęski Ukrainy będą tak jak przed latami użyci do walki z Zachodem przez Federację Rosyjską, tak jak kiedyś przez sowiecką Rosję po roku 20 byli używani w walkach dywersyjnych, a później w 39 roku w zajęciu między innymi terenów wschodniej Polski, tak też prawdopodobnie będzie teraz. Oni otwarcie o tym mówią, a jeżeli historia to potwierdza, no to nie trzeba liczyć na to, że akurat tym razem Rosjanie zachowają się w jakiś inny sposób. Pawle?
Bardzo ci serdecznie, Arturze, dziękuję. Dziękuję bardzo też za wszystkie komentarze. Próbowałem je przejrzeć równocześnie słuchając Artura. Zapraszam Państwa do komentowania i u nas, i do części komentarzy na pewno się odniesiemy i zapraszam do komentowania na Czarne Niebo News, nasz kanał na Twitterze, obecnie portal X, Czarne Niebo News, tam najnowsze informacje i dużo materiału do komentowania, szczególnie dla kilku osób, które tutaj być może mają już za dużo komentarzy. Cieszę się bardzo z powrotu pana Artura Smulskiego, ale przypominam, że zaprosiłem pana do rozmowy na Skype'ie i liczyłem, że pan podejmie to wyzwanie i że się połączymy, popatrzymy na siebie i porozmawiamy. Zresztą parę innych osób też zapraszam, oczywiście nie jesteśmy w stanie na wszystkie te tematy rozmawiać. Udostępniłem państwu mojego maila, jeżeli chcecie, a szczególnie te osoby, które obrażają, jeżeli chcecie twarzą w twarz poobrażać, proszę bardzo, jeszcze raz przypomnę, paweł.bobołowicz@gmail.com. Napiszcie Państwo swój adres Skype, napiszcie pod jakim nickiem występowaliście i ja się z Państwem połączę i z przyjemnością porozmawiam, nagramy tę rozmowę, wyemitujemy. Arturze, nie wiem, czy wyczerpałeś całą swoją listę tematów. Wiem, że Dmytro chciał dodać coś do tych rzeczy, o których mówiłeś. Może Dmytrze, to jest ten moment?
Akurat tak, chciałbym dodać to, że teraz, kiedy słyszymy, że Putin poszukuje jakichś rzeczy, które w jego mniemaniu należą do Rosji, powstała też informacja o tym, że Rosja wewnątrz Rosji znalazła statki różnych zachodnich krajów i znalazła środki, kapitały, inwestycji różnych zachodnich krajów, I w rosyjskich mediach mówią o tym, że te kapitały, te inwestycje szacują na 288 miliardów euro w Rosji. Czyli Rosja pokazuje teraz, że jeżeli rzekomo w jej pieniądze, które teraz są zamrożone na Zachodzie, a przypominam Państwu, że tam zamrożone są ponad 300 milionów euro, to Rosja udaje się do odpowiedniego kroku i po prostu być może znacjonalizuje, czyli ukradzie te inwestycje, te kapitały, to wszystko, co wkładali w Rosję zachodnie państwa. Paweł.
Bardzo Ci, Dmytrze, dziękuję. Wracamy do Artura. Obiecana opowieść wojenna o tym, jak też polski sprzęt, ale nie tylko, jest wykorzystywany na ukraińskim froncie.
Wszyscy często słyszeliśmy między innymi o dronach przekazywanych z Polski. Często słyszymy o dronach FPV, tych takich cywilnych dronach, które odgrywają znaczącą rolę na terenie Ukrainy, ale często zapominamy o tym, że pierwsze profesjonalne drony, które trafiły na teren Ukrainy, pochodziły od polskich producentów. To były drony kamikadze, które bardzo dobrze się sprawdzały w warunkach wojennych, a to dlatego, że ukraińscy żołnierze mówili, że te drony kamikadze, ta amunicja krążąca, mówiąc bardziej dokładnym językiem, jest odporna na zagłuszania ze strony systemu walki radioelektronicznej rosyjskiej. One są odporne, a tutaj na tym filmiku nasi widzowie mogą zobaczyć, jak jednostki specjalne, ukraińskie jednostki specjalne niszczą instalację TOR. TOR to jest system walki powietrznej, system jeden z najnowocześniejszych rosyjskich, którego głównym celem jest właśnie walka między innymi z małymi statkami powietrznymi, czyli licznej maści bezzałogowymi statkami powietrznymi. Nie tylko, ale między innymi także z tym. I co jest akurat cudowne w tym filmie, przepraszam za taki kolokwializm, to jest to, że polski pocisk, polska amunicja krążąca Wormblade 3.0, to taki trochę większy pocisk niż ten na początku dostarczany, zneutralizowała właśnie system obrony powietrznej rosyjskiej, który został właśnie stworzony do walki z takim rodzajem broni. Nie muszę dodawać, że ten system walki, ten system rosyjski jest systemem bardzo kosztownym. Tych systemów jest naprawdę bardzo mało i widzimy, w jak bardzo goła jest Federacja Rosyjska, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Krym, linia frontu, ale nawet Petersburg nie jest zabezpieczony od wschodu i południa należytym sposobem. Tam dolatują drony ukraińskie, które często pokonują ponad 1000 kilometrów po terenie Federacji Rosyjskiej. Więc no ale to, o czym mówiłem, to jest ukłon w kierunku polskich producentów, polskich inżynierów, wszystkich tych, którzy pracują nad jakże nowoczesną bronią. No i rozmawiając z ukraińskimi żołnierzami, oni sobie zdecydowanie bardziej chwalą polską amunicję krążącą, między innymi Wormblade 3.0, nad amerykańską amunicją krążącą. Więc to jest bardzo pozytywne wydarzenie, o którym chciałem powiedzieć. I tutaj wiem, że nasi realizatorzy mają też jeszcze jeden filmik, albo nawet filmiki z innego wydarzenia na froncie.
Tym razem nie polski sprzęt, ale filmik wart tego, żeby zaprezentować. To Arturze, od razu muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz zobaczyliśmy ten materiał, a chyba przede wszystkim ja, mieliśmy głębokie wątpliwości co do autentyczności tego materiału, ale ta autentyczność jest potwierdzona na 100%.
Jak najbardziej, zarówno przez stronę ukraińską, ale także przez stronę rosyjską. Jest wiele filmików z różnych kierunków. Eksperci wojskowi się z tym zapoznali. I faktycznie na początku ten filmik wygląda jak fragment gry komputerowej. I jeżeli my mamy w głowie, że tutaj akurat widzimy Bradley ukraiński, czyli to jest wóz BWP, mówiąc kolokwialnie, czyli bojowy wóz piechoty, który za chwilę ile zmierzy się z T-90, z czołgiem rosyjskim T-90 Proryw, z jednym z najnowocześniejszych czołgów rosyjskich, którym się chwalą Rosjanie. Oczywiście oni często mówią o armacie, ale tej armaty nikt nigdy nie widział poza Placem Czerwonym. I ten czołg miał być czołgiem całkowicie niezniszczalnym. A tutaj widzimy, że ukraiński Bradley, czyli amerykański Bradley, przy pomocy swojej 30-milimetrowej armatki niemalże rozbiera ten czołg. Oczywiście załoga przeżyła, no bo to jest jednak czołg, ale załoga musiała uciekać z tego czołgu, a później sprawę dokończyły właśnie drony FPV, które my teraz widzimy, tutaj widzimy to, co operator dronów FPV widzi, i ten czołg, który został opuszczony, został przez operatorów FPV zniszczonych. Warto zaznaczyć, że tego dokonali, zarówno tego ataku dronem, jak i działaniem tego Bradleya, tego dokonali żołnierze z 47. Brygady Magura, brygady, która była tworzona od samego początku na zasadach tworzenia brygad natowskich. I tutaj możemy mówić oczywiście o Bradleyu jako o cudownej broni, jako Wunderwaffe, ale tak nie jest. To jest bardzo potrzebny sprzęt na linii frontu, ale tutaj należy pochwalić załogę, przede wszystkim kierowcę i działonowego tego pojazdu. A to do tego, że kierowca działał bardzo zdecydowanie, wyjeżdżał na odpowiednie rubieże ogniowe, a działonowy po prostu, kiedy raził ten czołg, no, zasypywał go amunicją, pociskami 30-milimetrowymi z armatki tego pojazdu. I tutaj bym chciał jeszcze króciutki fragment wywiadu z działonowym tego pojazdu, bo dziennikarzom ukraińskim z TSN udało się znaleźć załogę tego pojazdu i przeprowadzić z nimi krótki wywiad. Więc jeżeli by koledzy, tylko początek.
Rosyjskich tanków rozkrótyli ось ci dwa wojny 47-ї окремої механізованої бригади. Командир і навідник Бредлі Сергій та механік-водій Олександр. У притул ворожий танк вони бачили вперше.
Там реально сердечко почало колотати.
Це був лише другий їхній спільний виїзд. Сергій у грудні тільки повернувся з навчань у Німеччині.
Я вам не передам, що таке побачити танка в приціл. Я говорив на навчаннях, не дай Боже, щоб я побачив танка в приціл. І так склалося, що побачив.
No i właśnie działonowy opowiada o tym, że wcześniej nigdy nie służył na Bradleyu, wrócił z szkolenia między innymi w Niemczech i od razu stał się działonowym Bradleya, że czołgi wcześniej widział tylko i wyłącznie w grach komputerowych i modlił się, żeby nigdy tego czołgu w wizjer, w celownik tego Bradleya nie zobaczyć. Stało się tak, że przy pierwszych praktycznie wyjazdach trafił na ten proryw. Niestety miał też problem techniczny, a to dlatego, że po pierwszych wystrzałach amunicją przeciwpancerną coś się zepsuło i amunicja przeciwpancerna nie była poddawana do armatki, więc on podjął decyzję oślepienia tego czołgu i po prostu, jak widzieliśmy, zasypał ten czołg tak falą, tak naprawdę gradem tych pocisków i oślepił ten czołg. A widzieliśmy, jak armatka Bushmastera jest w stanie cudownie zdejmować aktywny pancerz tego czołgu. Większość tych wybuchów, eksplozji to jest właśnie pancerz reaktywny, a także flary, w których na koniec trafił ten Bradley. Więc to taka historia, miła historia z frontu.
Bardzo ci serdecznie dziękuję. I co? Przechodzimy do komentarzy na naszym profilu, na profilu Radia Wnet na YouTubie. Pan, to może też odnosząc się do uzbrojenia, pan Zbigniew Sobczyk napisał: a gdzie leopardy, abramsy? Klęska totalna militarna Ukrainy. Coś, nie wiem, chyba nie do końca pan Zbigniew zrozumiał ten film, o którym opowiadałeś, ale no dobrze, spróbujmy odpowiedzieć. A co z tymi leopardami, abramsami? Czy rzeczywiście jest taka totalna klęska militarna Ukrainy?
Nie, ja zadaję też to pytanie, co z leopardami, co z abramsami, co z Bradleyami, co z systemami Patriot, co jest z IRIS-T i co jest, szanowni Europejczycy, mieszkańcy Unii Europejskiej, z pociskami artyleryjskimi, które nie dotarły na Ukrainę nawet w 30%. Mówię o tym, co konkretnie państwa europejskie obiecały Ukrainie, że dostarczą. W ubiegłym roku to był 1 000 000 pocisków, dotarło 300 tysięcy. W tym roku Unia Europejska obiecuje 1 700 000 pocisków artyleryjskich. Ciekawe, kiedy dotrą. Więc wszystkie pytania, dlaczego tak wyglądała kontrofensywa, dlaczego ona była nieskuteczna, w większości przypadków trzeba zadawać nie tylko ukraińskim dowódcom, nie tylko ukraińskim politykom, ale właśnie politykom Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ja zadaję to pytanie. Co jest z leopardami? Co jest z Abramsami? Oczywiście te leopardy są, między innymi te pierwsze leopardy, które przekazała Polska. I one walczą na linii frontu z tym, że tych leopardów, Abramsów i Bradleyów jest, łagodnie mówiąc, za mało. Więc ja zadaję też pytanie, kochani mieszkańcy Zachodu, co jest z leopardami i Abramsami?
To nie wiem, zaraz może Dmytro będzie smutny, bo rzadko go dzisiaj wywołuje do naszej rozmowy, ale kilka komentarzy dotyczyło kwestii, odnosiło się do wypowiedzi Wiktorii Szewczenko ze Zwiagla. Ileś tam naszych komentujących kwestionowało jej polskość. Nawet był taki zarzut, że tak naprawdę reprezentuje ona Banderstan, tak to było określone, i że to nie są żadni Polacy. To przepraszam bardzo, Arturze, który bez wątpienia jesteś Polakiem z Lwowa. Czy ty potwierdzasz to, co mówiła dzisiaj na naszej antenie i na naszym kanale pani Wiktoria Szewczenko, i te potrzeby, i to, że walczą wszyscy obywatele Ukrainy, też ci z polskimi korzeniami?
Jak najbardziej potwierdzam, znam takie osoby, znam też osoby, które zginęły, a wszystkich te komentarze rodaków z kraju, z ojczyzny są komentarzami, które nas bardzo bolą. Z jednej prostej przyczyny, my Polacy, którzy tutaj mieszkamy, mieszkamy tutaj od stuleci. Ja o tyle mam inną sytuację, że ja urodziłem się we Lwowie. W Lwowie były dwie polskie szkoły, to znaczy szkoły z polskim językiem nauczania, nawet w Związku Radzieckim. I stwierdzam, że większość Polaków we Lwowie miało lepiej niż Polacy na przykład na Żytomirszczyźnie. Pomimo tego, że na Żytomirszczyźnie czy na ziemi winnickiej Polaków jest zdecydowanie więcej niż na ziemi lwowskiej. Tam tych Polaków zostało więcej i oni żyli w trudniejszych warunkach za czasów radzieckich, byli bardziej represjonowani, nie mieli kościoła, więc jeżeli ci Polacy mieszkający tam dotychczas zachowali język przodków, kulturę przodków, wiarę przodków, to wy jako Polacy, którym polskość spadła tak naprawdę na głowę, większość Polaków mieszkających w Polsce, żeby być Polakiem, nie musiało zrobić nic. Ta polskość spadła im na głowę. Kościół był za rogiem, szkoła była za rogiem. Wszyscy w tramwaju, w trolejbusie, autobusie, czy też w metrze, który był w Warszawie wybudowany już w sumie po okresie PRL-u, rozmawiali po polsku. A pani Wiktoria, żeby rozmawiać po polsku, musiała tego języka się nauczyć w domu. Jej przodkowie, jej rodzice, dziadkowie tę wiarę, ten język musieli zachować i przekazać, często narażając się na represje. W różnych okresach Związku Radzieckiego to były różne represje, niemniej jednak nawet w latach 80. byli tacy, którzy za polskość trafiali do zakładów bądź psychiatrycznych, bądź zakładów innych zamkniętych, czyli więzień. Więc odrobina szacunku, kochani rodacy w Polsce, szacunku i pochylenia się nad losem Polaków, którzy pomimo wszystko tutaj na tej ziemi, czy żytomierskiej, winnickiej, generalnie na terenie całej Ukrainy pozostali i nadal kultywują tradycję polską, wiarę i wiarę przodków. Więc odrobinę szacunku. Widzę, że tutaj kochani rodacy piszą też o tym, że oni często przyjeżdżali na Ukrainę przed wojną, więc chętnie bym poznał takich rodaków z Polski, którzy tak się wypowiadają na łamach naszego, a tak naprawdę na łamach kanału Radia Wnet. Więc tylko tyle mogę powiedzieć. I o ile mnie to nie aż tak boli, o tyle myślę, że ludzi mieszkających na Żytomirszczyźnie, Winniczyźnie, ziemi kijowskiej, czy też dalej na wschodzie, bo Polacy też są w obwodzie donieckim, ługańskim, a tak naprawdę na terenie całej Ukrainy, im może być zdecydowanie bardziej przykro, może to ich boleć. Bo powtórzę, wy, żeby być Polakami, nie zrobiliście w większości przypadków nic. Polskość spadła wam na głowę i tą polskością się bardzo szczycicie. A te osoby musiały o polskość walczyć i nadal o tę polskość walczą na Ukrainie.
Nie widziałem jeszcze tak złego, zdenerwowanego Artura Żaka. To naprawdę chyba te komentarze wprawiły w nie najlepszy nastrój Artura, ale chyba ciężko się dziwić, jak czasami się czyta niektóre wypowiedzi. Przepraszam, że tak generalizujemy, bo jest wiele też wypowiedzi rozsądnych i mądrych, za które dziękujemy, ale Dmytro Antoniuk chyba chce się odnieść do naszego stałego komentującego.
Tak, do osoby naszego fanata podpisującego się Artur Smulski. Ostatnio skomentował, napisał: ci dziennikarze, którzy jak bardzo chcą pomagać Ukrainie, są zatrzymywani przez kogoś. Możecie iść na front, najlepiej z czarno-czerwoną flagą, bo takie flagi są na cmentarzach z poległymi Ukraińcami. Bo zgadzam się, tak? Takie flagi są na naszych cmentarzach, bo dla nas przede wszystkim flaga czerwono-czarna jest flagą walki za niepodległość i walki przede wszystkim z Moskalami. To jest dla nas symbol tej flagi, bo ja też brałem udział i w Majdanie, i w jednym, i w drugim, i zawsze też towarzyszyła nam ta flaga. I flaga to była nie skierowana przeciwko Polsce i Polakom, a przeciwko Rosji i jej wpływom na Ukrainie. A jeszcze dodam, że ja jestem też autorem wystawy, która nazywa się Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy. Jest ta wystawa o ukraińskich obywatelach polskiego pochodzenia, które oddali swoje życie za Ukrainę, teraz w walkę z Rosją, z naszym odwiecznym wrogiem, od 2014 roku i po dzień dzisiejszy. Ta wystawa niestety jest przedłużona, już kolejna edycja tej wystawy jest. Ja przedstawiałem tą wystawę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w ubiegłym roku w Poznaniu i w mnóstwie ukraińskich miast. I mogę panu powiedzieć, że na mogiłach tych żołnierzy są flagi zarówno ukraińska, jak i flaga polska. I myślę, że warto byłoby jednak wszanować tych ludzi, które mieli dwie ojczyzny i walczyli z Rosjanami za dwie te ojczyzny.
Użytkownik z nickiem Kuchi Kukan pisze, że niektóre niki to znane trole ruskie, a wcześniej pisze o tym, panowie redaktorze, nie wszystkie komentarze pochodzą od Polaków. Nawet muszę się przyznać, że chciałbym, żeby nie pochodziły od Polaków, szczególnie te, które z jakimś takim niesamowitą nawet konsekwencją starają się udowodnić, że Putin wygra, że nie mamy szans, że zostaniemy zniszczeni, Ukraina, my, Polacy. Dziwne jest, że taka narracja się pojawia. Dobrze by było, jakby to były ruskie trole. A tak a propos tego, to z taką specjalną dedykacją, kto wie, ten zrozumie. W Gołdapi dzisiaj -1, szansa opadów 0%, wilgotność 80%, wiatr 31 km na godzinę. W Gołdapi taka pogoda i my też wiemy, że w Gołdapi taka pogoda. Tak, są komentarze, które potwierdzają też te opowieści, Arturze, twoje o tym dramatycznym losie Polaków. Większość powtarza się i właściwie ciężko jest do nich się odnieść. O Wołyniu opowiadamy stale i to też ta opowieść ma miejsce na naszej antenie. Możecie państwo wpisać nasze nazwiska, dopisać Wołyń i zobaczycie, ile na ten temat opowiadaliśmy. I na pewno w naszych programach też ten temat się pojawi. Wstyd się radia Wnet, taka antypolska narracja, podżeganie do nie naszej wojny. Nie podżegamy, to jest pierwsza sprawa. Wojnę rozpętał Putin. Putin prowadzi wojnę. Gdyby Putin przestał prowadzić wojnę, to wojny by nie było, więc my do niczego nie podżegamy, tylko opowiadamy, jak ona wygląda i opowiadamy, jakie będą konsekwencje, jeżeli dotrze do Polski i oczywiście Radia Wnet się nie wstydzimy. Nie wiem, być może koledzy wyłapali jeszcze jakiś komentarz, do którego warto, no komentarze historyczne, proszę państwa, znowu pojawiały się bzdury na temat 1920 roku. Naprawdę, jeżeli ktoś chce komentować coś historycznie, to proszę najpierw przeczytać o faktach. To jest oczywiste, że armia Petlury była armią sojuszniczą i że przy wyzwalaniu Kijowa polskie wojska i ukraińskie wojska razem wchodziły do Kijowa w maju 1920 roku. Na centralnej ulicy Chreszczatyk odbyła się parada, wspólna polsko-ukraińska parada wojsk, które wtedy to miasto wyzwoliło od brutalnej, strasznej okupacji czekistów z pod Czerwonej Gwiazdy. Mordy, które dokonywali wtedy w Kijowie i później po drugim wejściu, były niewyobrażalne. Panowie, czy udało się znaleźć jeszcze jakiś komentarz, do którego chcielibyście się teraz odnieść?
Muszę stwierdzić, że jest dużo mniej komentarzy o kaganacie chazarskim dynastii Chabad Lubawicz i tego typu alternatywnych historiach. No niestety, cały czas jest właśnie informacja o tym, że Ukraińcy atakowali w 1920 roku wojska polskie. Chociaż może coś takiego się zdarzyć, tylko że Ukraińcy, którzy służyli w ramach wojska sowieckiej Rosji, która walczyła między innymi z Republiką Ukraińską, która później też walczyła między innymi z Rzeczpospolitą Polską. Więc prawdopodobnie w wojsku ukraińskim, przepraszam, sowieckim, byli też Ukraińcy, czyli nawiązuje do tego, o czym mówiłem wcześniej. Federacja Rosyjska, Imperium Rosyjskie, Rosja Sowiecka wykorzysta Ukraińców do walki z Polakami. Tak jak często też wykorzystywała Polaków do walki z innymi narodami. Federacja Rosyjska, Rosja zawsze wykorzystuje w swoich interesach zasoby ludzkie. I tutaj ona nie gardzi czy też Ukraińcami, czy też Polakami przy wykorzystaniu ich do tych niecnych procederów.
I ja dodam, że w 1920 roku, jak tutaj nam zarzuca pani, jeżeli to pani Bogusława Makarewicz, że jej dziadek walczył z bolszewikami w 1920 roku, a przeciwko niemu walczyli Ukraińcy, no to ja mogę się zgodzić, bo w wojsku bolszewickim walczącym przeciwko armią Szymona Petlury, czyli Ukraińskiej Republiki Ludowej i armii Wojska Polskiego, jasne, byli Ukraińcy, bez wątpienia, ale Ukraińcy też byli i ze swego przekonania, bo niestety tacy ludzie też byli wtedy, ale duża część tych Ukraińców była po prostu przemocą włączona do tej ordy, do tego wojska bolszewickiego.
No, za wojskiem bolszewickim podążali też polscy komuniści, którzy byli gotowi do tego, żeby tworzyć komunistyczny rząd w Warszawie. To też warto o tym pamiętać. I warto o tym pamiętać, że tak jak dzisiaj, nawet widać to w tych naszych komentarzach, też byli tacy, którzy byli skłonni poprzeć działania bolszewików prędzej niż działania Armii Obronnej Polski. Niestety historia się lubi powtarzać. To jeszcze White Eagle, to zgubiłem gdzieś ten komentarz. Wojnę rozpętały USA w 2004 roku. White Eagle jeszcze pisze do mnie: te brodaczu w słuchawkach, a nie, to możesz być ty, Arturze, albo ja, porusz temat Wołynia. No to o temat Wołynia oczywiście zapraszam Państwa na przykład do wysłuchania wywiadu z Grzegorzem Motyką, który przeprowadziliśmy na antenie Radia Wnet. Bez problemu Państwo go znajdziecie i tam dowiecie się dużo o Wołyniu, a swoją drogą zapraszam do używania imienia, nazwiska, szczególnie jeżeli ktoś do mnie pisze, zwraca się bezpośrednio, chociaż nie wiem, może do Artura, to może użyłby swojego imienia i nazwiska. Trochę nie rozumiem tej anonimowości, ale jak to jest z tą, dlaczego Stany Zjednoczone w 2004 roku napadły na Ukrainę, nie za bardzo to zrozumiałem. Może panowie to zrozumieliście?
No, pewnie tutaj ktoś nawiązuje do pomarańczowej rewolucji, ale dlaczego 2004? Może jakoś wcześniej jeszcze planować, kiedy to Stany Zjednoczone napadły na Rosję. Japonia kiedyś napadła na Rosję też przy okazji w 1905 roku, jeżeli się nie mylę. Tutaj pewnie Dmytro mnie poprawi. Przepraszam.
Już White Eagle pisze, że on zgubił jedynkę, także 2014 rok. Tak.
A to wtedy czwarty, nie pomarańczowa napadły. Rewolucja. Pomarańczowa rewolucja nie była zrobiona rękoma Departamentu Stanu, nie? To nie. Tam nie rozdawano narkotycznych pomarańczy.
Aneksja Krymu była zrobiona przez Departament Stanu teraz według White Eagle. Też. To wtedy i atak na Donbas. No dobrze.
A Naddniestrze?
Gruzja, no moglibyśmy wymieniać oczywiście, Czeczenie też pewnie zniszczyły Stany Zjednoczone i mordują wszystkich dziennikarzy i polityków opozycyjnych Stanów Zjednoczonych, mordują na terenie Federacji Rosyjskiej, bo mają pewnie nieograniczone możliwości. No dobrze, ale może jeszcze coś byśmy znaleźli, jakiś komentarz na poważnie, do którego moglibyśmy się odnieść. Panowie, no ja mam problem, szukam panie Makarewicz, brata mojej babci zabili Ukraińcy w 1947 roku. To jest chyba odniesienie się do jakiegoś wcześniejszego, jeszcze wcześniejszego komentarza. Tak, myślę, że prawie każdy Polak może powiedzieć o takich dramatach w swoich rodzinach i mamy tego świadomość i o tym jeszcze raz powiem, opowiadamy i tego tematu się w żaden sposób nie wypieramy, nie zasłaniamy, ale na wszystko jest miejsce i czas. Dzisiaj opowiadaliśmy o czymś innym. Jutro też, proszę Państwa, będziemy opowiadać. Jutro naszym specjalnym gościem będzie Marcin Rej, który opowie niewątpliwie o osobach, które posługują się fałszywymi informacjami w polskiej przestrzeni, budują, tak jak część z tych dzisiaj komentujących, niechęć do Ukrainy i wykorzystują to w obszarze politycznym. Taki przykładek konkretny, co najmniej jeden, jutro omówimy w raporcie z Kijowa. Serdecznie Państwa zapraszam. Będziecie też mogli komentować. Przypomnę, że Marcin Rej to ta osoba, która stworzyła, która na pewno miała wpływ na funkcjonowanie takiego profilu o rosyjskiej piątej kolumnie w Polsce. Tam się pojawiło wiele różnych ciekawych nazwisk. Będziecie Państwo mogli jutro dowoli też komentować. To co, panowie? Chyba w ten sposób zaproszeniem na jutrzejszą audycję możemy się już dzisiaj żegnać. Z Drohobycza.
Kłania się Artur Żak. I tylko tak na koniec powiem, kochani rodacy, pamiętajcie, że Polacy na Ukrainie to nie tylko Wołyń, to nie tylko UPA, to nie tylko OUN. My żyjemy i zresztą obywatele Ukrainy żyją nie tylko wydarzeniami sprzed 80 lat. A my jako Polacy kultywujemy naszą tradycję nie tylko opierając się na tragedię rzezi wołyńskiej. Mamy też inne źródła naszej polskości. Oczywiście pamiętamy o tym, co przeżyli nasi rodacy. Tak jak Paweł powiedział, często to byli nasi przodkowie, członkowie naszych rodzin, więc znamy to niemalże z autopsji. Pomimo tego, że moja prababcia o tych wydarzeniach opowiadała dopiero na łożu śmierci, bo do śmierci bała się o tym mówić. Opowiedziała swojej córce, umierając, dopiero to, co przeżyła na Wołyniu, kiedy to odwiedziła w 1943 roku swojego brata. Więc my to znamy z autopsji, nam o tym nie trzeba opowiadać, tylko nasze życie nie krąży tylko i wyłącznie wokół wydarzeń sprzed 80 lat.
Swoją drogą ciekawe, że nikt na przykład z tych komentujących, piszących o Wołyniu nie pisze nic o zsyłkach na Sybir, o mordach w latach 39-41 dokonywanych przez Sowietów na terenach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej, mordach, które tak naprawdę umożliwiły później dokonywanie mordów przez ukraińskich nacjonalistów. A szkoda, bo te osoby, które z tamtych terenów pochodzą, tak jak ja, doskonale to pamiętają, bo moja rodzina, część mojej rodziny na Sybir zostało zesłanych, niektórzy z nich powrócili dopiero w latach 50. do Polski. I to też my pamiętamy, ale dziwne, że taki wątek nigdy się w tych komentarzach nie pojawił. No dobrze, Artur się pożegnał, jeden z dwóch brodaczy w dzisiejszym wydaniu raportu z Kijowa. A z Kijowa pożegna się
Dmytro Antoniuk, i dodam, że taki komentarz z polskiej tak zwanej operacji dzisiaj jednak był i jeden z naszych komentujących akurat wspomniał o tym, że podczas tej operacji sowieckiej w 1937-38 latach ponad 10 tysięcy Polaków tylko za to, że byli Polakami, zostali poddane represjom. I też na koniec podziękuję jednemu z naszych komentatorów pod nickiem Kuci Kukan za akurat ten komentarz. Dziedzictwo pierwszej Rzeczypospolitej żywe, bo tam, gdzie ona sięgała, tam jest kulturowa Europa. Taki śmiech historii. Rzeczypospolitej nie ma, a staniała teraz Moskalom w gardle. Bardzo dziękuję i w pełni się zgadzam. I pozdrawiam z Kijowa.
I zachęcamy do bardziej merytorycznych komentarzy, żebyśmy nie musieli robić z tego takiego show śmieszno-ironicznego, tylko żebyśmy po prostu wykorzystali wiedzę naszych korespondentów do tego, żeby więcej opowiedzieć o Ukrainie. Może jeżeli będziemy bardziej rzetelnie pytać się, to będzie nam też łatwiej rzetelnie odpowiadać być może na te poważne kwestie, które czasami gdzieś możemy nawet nie zauważyć. Ale ja się bardzo cieszę, że tak dużo dzisiaj było komentarzy. Zapraszamy, jeszcze raz przypomnę, Czarne Niebo News tam przez 24 godziny na dobę. Możecie Państwo na Twitterze, czyli portalu X, komentować to, o czym mówimy, opowiadamy i wiadomości ze wschodów. W raporcie z Kijowa w formacie wideo żegna się Paweł Bobołowicz. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro o godzinie 9:30.